Rozdział pierwszy. Chociaż umarł, jeszcze mówi. Akapit pierwszy. Pytanie. Co broniło dostępu do ogrodu Eden i czego Abel z pewnością bardzo pragnął? Abel pilnuje stada owiec, które spokojnie pasą się na zboczu wzgórza. Niewykluczone, że zerka czasem w stronę świecącego punktu w oddali. Wie, że jest to płomieniste ostrze miecza, który stale się obraca, blokując drogę do ogrodu Eden. Jego rodzice mieszkali tam na początku, ale teraz ani oni, ani ich dzieci nie mają do niego wstępu. Wyobraź sobie, jak późnym popołudniem, kiedy zrywa się orzeźwiający wietrzyk, Abel spogląda w niebo i rozmyśla o Stwórcy. Może się zastanawia, czy zniknie kiedyś przepaść, jaka powstała między Bogiem a ludźmi. Niewątpliwie bardzo tego pragnie. Akapity od 2 do 4. Pytanie. W jaki sposób Abel przemawia do nas dzisiaj? W pewnym sensie Abel przemawia do nas dzisiaj. Jak to możliwe? Przecież był drugim synem Adama i umarł prawie 6000 lat temu, a Biblia uczy, że zmarli nie są świadomi niczego. Kaznodziei 9, 5 i 10. Poza tym w księdze tej nie zanotowano ani jednego słowa wypowiedzianego przez Abla. Jednak apostoł Paweł pod natchnieniem od Boga napisał o nim. Chociaż umarł, jeszcze mówi. Przeczytajmy list do Hebrajczyków 11:4. Dzięki wierze Abel złożył Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, przez którą to wiarę dano mu świadectwo, że jest prawy, gdyż Bóg zaświadczył o jego darach. I przez nią, chociaż umarł, jeszcze mówi. Jak Abel do nas przemawia? Przez swoją wiarę. Był pierwszym człowiekiem, który rozwinął w sobie ten cenny przymiot. Dowiódł jej w wyjątkowy sposób, a jego przykład wciąż oddziałuje z wielką siłą. Jeśli będziemy starać się naśladować wiarę tego prawego człowieka, pokażemy, że naprawdę słuchamy, co do nas mówi. Wprawdzie Biblia nie podaje zbyt wielu informacji o Ablu, ale przekonamy się, że możemy wyciągnąć z nich ciekawe wnioski. Zobaczmy, jakie. Dziecko pierwszej pary ludzkiej. Akapit 5. Pytanie. Dlaczego Jezus wspomniał o Ablu w kontekście założenia świata? Abel urodził się w początkowym okresie dziejów ludzkości. Jezus wspomniał o nim w kontekście założenia świata. Przeczytajmy Ewangelię według Łukasza 11:50 i 51. Aby od tego pokolenia zażądano krwi wszystkich proroków przelanej od założenia świata. Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, którego zabito między ołtarzem a domem. Tak, mówię wam, zażąda się jej od tego pokolenia. W przypisie czytamy. Użyte tu wyrażenie założenie świata w języku greckim kryje w sobie myśl o prokreacji, ma więc związek z pojawieniem się potomstwa ludzi. Dlaczego jednak Jezus powiązał założenie świata z Ablem, choć to Kain był pierwszym dzieckiem na ziemi? Decyzje i działania Kaina były równoznaczne z rozmyślnym buntem przeciw Jehowie Bogu. Można więc sądzić, że Kain, podobnie jak jego rodzice, nie dostąpi zmartwychwstania i odkupienia. Koniec przypisu. Jezus nawiązał zapewne do świata ludzi mających nadzieję na odkupienie z niewoli grzechu. Abel był wprawdzie czwartym człowiekiem, jaki pojawił się na ziemi, lecz najwidoczniej pierwszym, którego Bóg uznał za godnego wykupienia. Z tego wynika, że Abel, dorastając, nie miał najlepszych wzorców. Akapit 6. Pytanie. Co wiemy o rodzicach Abla? Chociaż rodzina ludzka istniała od niedawna, już zawisły nad nią ciemne chmury. Rodzice Abla, Adam i Ewa, popełnili katastrofalny błąd i dobrze o tym wiedzieli. Na początku tworzyli piękną, pełną energii parę małżeńską. Byli doskonali. Roztaczały się przed nimi widoki na bezkresne życie. Zbuntowali się jednak przeciw Jehowie Bogu i zostali wypędzeni ze swojego rajskiego domu, z ogrodu Eden. Przez to, że własne pragnienia postawili ponad wszystko, nawet ponad dobro swojego potomstwa, zaprzepaścili doskonałość i możliwość życia wiecznego. Akapity 7 i 8. Pytanie. Co powiedziała Ewa, kiedy urodziła Kaina i co mogła mieć na myśli? Wygnańcy przekonali się, że życie poza ogrodem Eden jest niezwykle trudne. Mimo to, gdy urodziło się ich pierwsze dziecko, dali mu na imię Kain, co znaczy wydany na świat, i Ewa oznajmiła: wydałam mężczyznę z pomocą Jehowy. Rodzaju 4:1. Jej słowa sugerują, że być może pamiętała o obietnicy, jaką Jehowa złożył jeszcze w Edenie. Zapowiedział wtedy, że jakaś niewiasta wyda na świat potomstwo, ono zaś pewnego dnia zniszczy niegodziwca, który zwiódł pierwszą parę. Czyżby Ewa sądziła, że jest niewiastą z tego proroctwa, a Kain obiecanym potomstwem? Jeżeli tak, to bardzo się myliła. Co gorsza, jeśli razem z Adamem wpajali takie przekonanie dorastającemu Kainowi, niewątpliwie rozbudzali w nim niezdrowe ambicje. Z czasem urodził się im drugi syn, ale o nim nie wypowiadali się tak podniośle, przynajmniej Biblia nic o tym nie wspomina. Nadali mu imię Abel, co może oznaczać tchnienie lub marność. Czy taki wybór imienia świadczył o tym, że w Ablu pokładali mniejsze nadzieje niż w Kainie? Niewykluczone. Akapit 9. Pytanie. Jaką przestrogą dla dzisiejszych ojców i matek jest postępowanie pierwszych rodziców? Postępowanie Adama i Ewy może być przestrogą dla dzisiejszych rodziców. Zastanówcie się, czy wpajacie dzieciom miłość do Jehowy Boga i uczycie je, jak zabiegać o Jego przyjaźń. Czy przypadkiem jakimiś wypowiedziami lub zachowaniami nie rozbudzacie w nich dumy, niezdrowej ambicji i samolubstwa? Niestety, pierwsi rodzice nie wywiązali się ze swojej roli. Na szczęście nie przekreślało to przyszłości ich dzieci. Jak rozwinął w sobie wiarę? Akapity 10 i 11. Pytanie. Czym zajmowali się pierwsi synowie Adama i Ewy, o czym jednak nie zapominał Abel? Gdy Kain i Abel dorastali, z pewnością uczyli się od ojca różnych przydatnych prac, by umieć w przyszłości zatroszczyć się o własne rodziny. Kain zajął się uprawą ziemi, a Abel pasterstwem. Jednak Abel poświęcał też czas na znacznie ważniejsze sprawy. Rozwijał w sobie wiarę, piękny przymiot, o którym napisał później apostoł Paweł. To naprawdę coś niezwykłego. Przecież Abel nie miał w rodzinie nikogo, na kim mógłby się wzorować. Co zatem pomogło mu nawiązać więź z Jehową Bogiem? Zwróćmy uwagę na 3 czynniki. Akapity 12 i 13. Pytanie. Jak obserwowanie dzieła stwórczego mogło pomóc Abelowi rozwinąć wiarę w Jehowę? Czynnik 1. Dzieła Jehowy. Wprawdzie na skutek Bożego przekleństwa ziemia rodziła ciernie i osty, co utrudniało uprawę, ale i tak dawała plony, które pozwalały rodzinie Abla utrzymać się przy życiu. Poza tym przekleństwo Jehowy nie ciążyło na zwierzętach, ani górach, jeziorach, rzekach czy morzach. Na pewno Abel się tym wszystkim zachwycał. Mógł też obserwować niebo, chmury, słońce, księżyc i gwiazdy. Gdziekolwiek spojrzał, widział dowody wielkiej miłości, mądrości i dobroci Jehowy, który to wszystko stworzył. W liście do Rzymian 1:20 czytamy: albowiem Jego niewidzialne przymioty, Jego wiekuista moc i boskość są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata, gdyż dostrzega się je dzięki temu, co zostało uczynione, tak iż oni są bez wymówki. Pełne wdzięczności rozmyślanie nad dziełem stwórczym bez wątpienia umacniało wiarę Abla. Miał on wiele okazji do takich rozmyślań. Praca pasterza wiązała się z długimi wędrówkami. Wyobraź sobie, jak ze swoim stadem pokonuje wzgórza, przemierza doliny i przecina rzeki. Wszystko po to, by wyszukać dla tych delikatnych stworzeń najbujniejszą trawę, najlepsze wodopoje, najbezpieczniejsze miejsca odpoczynku. Co myślał, gdy patrzył na bezbronne owce, jakby stworzone po to, by człowiek je prowadził i chronił? Może dochodził do wniosku, że on także potrzebuje kierownictwa, ochrony i troski, ale ze strony kogoś znacznie mądrzejszego i potężniejszego niż jakikolwiek człowiek. Przypuszczalnie poruszał takie sprawy w swoich modlitwach i w rezultacie jego wiara się pogłębiała. Akapity 14 i 15. Pytanie. Do jakich wniosków mogły skłaniać Abla zapowiedzi Jehowy? Czynnik drugi. Zapowiedzi Jehowy. Adam i Ewa zapewne opowiedzieli swoim synom o wydarzeniach, które doprowadziły do tego, że zostali wypędzeni z ogrodu Eden. Abel miał więc nad czym myśleć. Jehowa zapowiedział, że ziemia będzie przeklęta. Abel widział na własne oczy ciernie i osty świadczące o spełnieniu się tych słów. Poza tym, zgodnie z Bożą zapowiedzią, Ewa miała źle znosić okres ciąży i rodzić w bólach. Abel mógł się o tym przekonać, gdy na świat przychodziło jego rodzeństwo. Jehowa przewidział też, że Ewa będzie w sposób przesadny pragnąć miłości i uwagi męża, a on z kolei będzie nad nią dominował. Takie zaburzone relacje między matką a ojcem nie mogły ujść uwagi Abla. A zatem raz po raz utwierdzał się on w przekonaniu, że słowo Jehowy jest niezawodne. Miał mocne podstawy, żeby ufać Bożej obietnicy co do potomstwa, które pewnego dnia odwróci fatalne skutki wydarzeń w Edenie. Akapity 16 i 17. Pytanie. Czego Abel mógł się nauczyć od cherubów Jehowy? Czynnik trzeci. Słudzy Jehowy. Chociaż krewni Abla nie dawali mu dobrego przykładu, mógł on wzorować się na kimś innym. W tym czasie ludzie nie byli jedynymi rozumnymi istotami na ziemi. Kiedy Adam z Ewą zostali usunięci z rajskiego ogrodu, Jehowa dopilnował, żeby ani oni, ani ich potomkowie nie mieli już tam wstępu. Wejścia strzegli wysocy rangą aniołowie zwani cherubami oraz płomieniste ostrze obracającego się stale miecza. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju 3:24. Tak więc wypędził człowieka, a po wschodniej stronie ogrodu Eden postawił cherubów i płomieniste ostrze miecza, który się stale obracał, by strzec drogi do drzewa życia. Czy oczami wyobraźni widzisz Abla, który jako chłopiec przypatruje się zmaterializowanym cherubom? Na pewno dostrzegał, że dysponują oni niezwykłą mocą. Respekt budził w nim też widok płonącego, wirującego miecza. Jak myślisz, czy Abel zobaczył kiedyś, żeby cherubowie, znudzeni, opuścili swoje stanowiska? Skądże? Dzień po dniu, rok po roku, przez długie lata te inteligentne, potężne istoty wiernie trwały na wyznaczonym miejscu. Dzięki temu Abel mógł się przekonać, że Jehowa ma prawych, oddanych sług. Aniołowie ci stanowili dla niego przykład, jakiego brakowało mu w rodzinie. Przykład lojalności i posłuszeństwa wobec Boga. Niewątpliwie wywierali dobry wpływ na jego wiarę. Akapit 18. Pytanie. Co pomaga nam dzisiaj budować wiarę? Gdy Abel zastanawiał się nad tym, czego o Jehowie uczą dzieła stwórcze, proroctwa oraz postawa anielskich wiernych sług Bożych, zapewne coraz bardziej ugruntowywał się w wierze. Czy jego przykład do nas nie przemawia? Jest on szczególnie pokrzepiający dla młodych, którym uświadamia, że mogą rozwinąć szczerą wiarę w Jehowę, bez względu na to, jak postępują członkowie ich rodzin. Każdy z nas może podziwiać cudowne dzieła stwórcze, korzystać z całej Biblii i brać wzór z oddanych sług Bożych. Mamy wszystko, co potrzeba, żeby rozwijać silną wiarę. Czym wyróżniała się jego ofiara? Akapit 19. Pytanie. Jaką głęboką prawdę pojął Abel? Swoją wiarę w Jehowę Abel zapragnął wyrazić w jakiś szczególny sposób. Ale co zwykły człowiek mógłby dać Stwórcy Wszechświata? Abel z pewnością rozumiał, że Bóg nie potrzebuje od ludzi żadnych darów ani żadnej pomocy. Z czasem jednak pojął głęboką prawdę. Jeśli z właściwych pobudek ofiaruje swemu niebiańskiemu Ojcu to, co ma najlepszego, sprawi mu tym wielką radość. Akapity 20 i 21. Pytanie. Co złożyli na ofiarę Abel i Kain i jak Jehowa na to zareagował? Abel wybrał ze swego stada pierworodne owce, najdorodniejsze, i wziął te ich części, które jego zdaniem miały największą wartość. Również Kain postanowił ubiegać się o błogosławieństwo i przychylność Jehowy. Przygotował dar ze swoich plonów, ale kierował się innymi pobudkami niż Abel. Różnica ta stała się wyraźnie widoczna, gdy dwaj bracia złożyli swoje ofiary. Obaj zapewne umieścili je na ołtarzach. Obaj użyli ognia i niewykluczone, że obaj uczynili to w zasięgu wzroku cherubów, którzy w tym okresie byli jedynymi przedstawicielami Boga na ziemi. Jak zareagował na to Jehowa? W jego słowie czytamy, że spojrzał przychylnie na Abla i jego dar ofiarny. Rodzaju 4:4. Wyraził swoją aprobatę, choć Biblia nie mówi w jaki sposób. Akapity 22 i 23. Pytanie. Dlaczego Jehowa przyjął ofiarę Abla? Ale dlaczego przychylność Boga zyskał właśnie Abel? Czy chodziło o rodzaj ofiary? Ciekawe, że Abel złożył na ołtarzu właśnie zwierzęta, przelewając ich cenną krew. Wiele stuleci później Bóg nakazał składać w ofierze baranka bez skazy, co miało obrazować ofiarę Jego doskonałego Syna, zapowiadać przelanie niewinnej krwi baranka Bożego. Czy jednak Abel mógł zdawać sobie sprawę z takich kwestii? Wydaje się to mało prawdopodobne. Ale jedno jest pewne. Ofiarował to, co miał najlepszego. Dla Jehowy liczyła się zarówno jego ofiara, jak i to, jakim był człowiekiem. Abel kierował się miłością do Boga i prawdziwą wiarą. Akapit 24. Pytanie A. Dlaczego możemy powiedzieć, że ofiara Kaina sama w sobie nie była niestosowna? Pytanie B. W czym zachowanie wielu dzisiejszych ludzi przypomina postawę Kaina? Zupełnie inaczej było z Kainem. Jehowa nie spojrzał przychylnie na Kaina ani na jego dar ofiarny. Rodzaju 4:5. Problem nie leżał w tym, że złożył on na ofiarę coś, czego nie powinien. Przecież później Bóg w swoim prawie zezwalał na ofiary z płodów ziemi. W Biblii czytamy o Kainie, że jego własne uczynki były niegodziwe. Posłuchajmy listu 1 Jana 3:12. Nie jak Kain, który pochodził od niegodziwca i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ jego własne uczynki były niegodziwe, natomiast jego brata prawe. Kain, podobnie jak wielu dzisiejszych ludzi, najwyraźniej zakładał, że wystarczą jedynie zewnętrzne przejawy pobożności. Tymczasem brakowało mu miłości do Jehowy i szczerej wiary, co wkrótce znalazło odzwierciedlenie w jego uczynkach. Akapity 25 i 26. Pytanie. Jakiej przestrogi Jehowa udzielił Kainowi i jak ten na nią zareagował? Czy Kain, widząc, że nie zyskał łaski w oczach Jehowy, postanowił pójść w ślady Abla? Wręcz przeciwnie, zapałał do niego nienawiścią. Jehowa zauważył, co się dzieje w sercu Kaina i życzliwie starał się przemówić mu do rozsądku. Ostrzegł go, że jest na prostej drodze do popełnienia poważnego grzechu, a jednocześnie obiecał, że jeśli tylko się zmieni, nastąpi wywyższenie. Niestety, Kain zignorował otrzymaną przestrogę. Poprosił swego nic nie podejrzewającego młodszego brata, żeby przeszedł się z nim na pole. Tam napadł na Abla i go zabił. W pewnym sensie Abel był pierwszą ofiarą prześladowań religijnych, pierwszym męczennikiem za wiarę. Umarł, ale nie poszedł w zapomnienie. Akapit 27. Pytanie A. Dlaczego możemy być pewni, że Abel zmartwychwstanie? Pytanie B. Co musimy robić, żeby spotkać się z Ablem? Mówiąc przenośnie, krew Abla wołała do Jehowy, żeby pomścił jej przelanie. I Bóg dopilnował, by sprawiedliwości stało się zadość. Ukarał niegodziwego Kaina. Jednak, co jeszcze ważniejsze, zadbał, żeby przykład wiary Abla został utrwalony w Biblii i mógł do nas dzisiaj przemawiać. Jak na tamtą epokę, Abel żył dość krótko, być może około 100 lat, ale dobrze wykorzystał ten czas. Umierając, wiedział, że cieszy się miłością i uznaniem swojego niebiańskiego Ojca Jehowy. Możemy zatem być pewni, że Jehowa o nim pamięta i przywróci mu życie, gdy ziemia znowu będzie rajem. Czy spotkasz się wtedy z Ablem? Oczywiście. Jeśli tylko będziesz słuchać, co do ciebie mówi i naśladować jego niezwykłą wiarę. Do przemyślenia. W jaki sposób Abel przemawia do nas dzisiaj? Jakie wnioski matki i ojcowie mogą wyciągnąć z błędów popełnionych przez rodziców Abla? Jak dzieło stwórcze Jehowy, jego obietnice i postawa cherubów mogły pomóc Ablowi rozwijać wiarę? Pod jakim względem zamierzasz naśladować wiarę Abla?